Otwórzmy sobie Ewangelię według świętego Jana, 21 rozdział. Czytamy od początku. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał im się tak. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli już jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i ryby położone na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu. Paś, owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu. Paś, owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci, gdy byłeś młody, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny Cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To jest szczególny moment w życiu apostołów. Jezus został ukrzyżowany, wstał z martwych i polecił tym swoim uczniom, że mają w Galilei czekać na Niego. My tak z dzisiejszej perspektywy może zupełnie inaczej patrzymy na to, co się działo w tym momencie, ale na pewno to nie był łatwy moment w życiu uczniów. I szczególnie w życiu Piotra, po tym, co stało się w tych ostatnich dniach. I Pan Bóg w jakiś taki bardzo delikatny sposób zapewnia go, że pomimo tego, co się wydarzyło w jego życiu, Bóg ciągle go kocha. I co więcej, ma pomysł na jego życie i chce, żeby był błogosławieństwem dla innych, pomimo tego, co zrobił. Jak już powiedziałem, z pozostałymi uczniami mieli spotkać się z Jezusem w Galilei. Posłuszni uczniowie poszli i znaleźli się w miejscu, w którym przedtem żyli przez całe swoje życie. Często będąc z Jezusem chodzili i byli w różnych miejscach, ale gdy wrócili do Galilei, znaleźli się w miejscu, w którym chociażby tysiące godzin spędzili, próbując wyżywić swoją rodzinę poprzez łapanie ryb. Znaleźli się w tej Galilei, w miejscu, w którym chciał, żeby oni byli, chciał Jezus, żeby tam się znaleźli. I czekali, czekali, czekali i nic się nie działo. Wiemy, że spośród tych wszystkich uczniów najbardziej niecierpliwym był Piotr. Jeszcze inni być może czekaliby trochę dłużej, ale Piotr nie lubił czekania. W pewnym momencie Piotr miał tego dosyć. To nie był ktoś, kto by wygodnie usiadł, zaczął coś czytać, rozwiązywać krzyżówki. On kochał działanie. On nie kochał takiego czasu, w którym nic się nie działo, w którym był taki bezruch. I w pewnym momencie mówi do swoich pozostałych przyjaciół, było ich tam razem 7, przynajmniej tych, którzy się zdecydowali z nim pójść, idę łowić ryby. On już miał dosyć tego czekania. Myślę, że uczniowie pozostali, przynajmniej tych 6, którzy z nim byli, również nie za bardzo już mieli ochotę na to, żeby czekać. Ten Jezus miał przyjść, czekają, nie pojawia się. Więc poszli za propozycją Piotra. Odpowiedzieli, idziemy z tobą. Wiemy, że wsiedli do łodzi, wiemy, że pracowali przez całą noc i nic nie wynikło z tego, z tej ciężkiej pracy. Ja też nie lubię czekania. Często, gdy są jakieś święta, czas jakichś prezentów, to jak kupię prezent, to nie potrafię doczekać do jeszcze paru dni, żeby ten prezent we właściwym momencie doręczyć. Już tak powiem, tyle zrobię, że ta osoba już mniej więcej wie, co będzie tym prezentem. Jak stoję na przejściu dla pieszych i jest czerwone światło, to nie lubię czekać. Naprawdę. Jak coś się robi w komputerze, coś się zgrywa, ja bardzo tego nie lubię, gdy muszę czekać. Po prostu. Ale myślę, że nie tylko ja tak mam. Czekanie jest trudnym wyzwaniem dla każdego z nas. Bardzo często wydaje nam się, że Pan Bóg działa albo zbyt wolno, albo nie działa. Ale czekanie to bardzo ważna dyscyplina w duchowym życiu. Żyjemy w świecie, który pędzi coraz szybciej. Nie potrafimy czekać, albo coraz mniej potrafimy czekać. A bardzo często ten okres oczekiwania jest takim ostatecznym testem dla mojej i twojej wiary. I tego nie można w żaden inny sposób przetestować, jak tylko poprzez czas. Nawet taki czas, w którym pozornie nic się nie dzieje. Jeżeli czekamy na Boga, będziemy błogosławieni. Gdy staniemy się niecierpliwi, gdy zacznę brać sprawy w swoje ręce, gdy zacznę przyspieszać bieg wypadków, jedno jest pewne. Będę miał kłopoty. Prorok Izajasz zachęca tych, którzy czekają na Boga i mówi takie słowo, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało, oprócz Ciebie, Boga, działającego dla tego, który Ciebie oczekuje. Bóg działa w życiu tych ludzi, którzy na Niego czekają. W Piśmie Świętym znajdujemy mnóstwo przykładów osób, które zdecydowały się czekać i były błogosławione, a równocześnie mamy bardzo dużo przykładów ludzi, którzy w pewnym momencie zdecydowali się Panu Bogu pomóc, przyspieszyć bieg wypadków, nie chciał czekać, przyszły bolesne konsekwencje. Abraham miał czekać na urodzenie się swojego pierwszego syna. Tak i tak był o głowę przerastał w cierpliwości każdego z nas, ale w końcu nawet ten człowiek stracił cierpliwość. Wiemy, że chciał przyspieszyć wypełnienie się Bożej obietnicy. Pomagał Bogu w ten sposób, że urodził się Ismael. Jaki efekt? Jeszcze 14 lat musiał czekać na wypełnienie się Bożej obietnicy, dlatego że próbował ją przyspieszyć sam w swój własny sposób. Efekt tego rozciąga się do dzisiaj. Chodzi o konflikt, jaki istnieje w świecie izraelskim i arabskim. To byli bracia. Dlatego że jeden człowiek podjął decyzję, że już dłużej nie będzie czekał. Jakub. miał czekać na Boga, który miał mu błogosławić. Jego niecierpliwość sprawiła to, że oszukał swojego ojca, okłamał ojca, oszukał brata, ukradł bratu błogosławieństwo, o mały włos nie stracił swojego życia. Ta niecierpliwość sprawiła, że przez 20 lat musiał być na banicji, z dala od tych, którzy byli mu najbliżsi. Tylko dlatego, że nie chciał czekać. Józef musiał czekać 13 lat w niewoli, w więzieniu, na chwilę, w której Bóg go uwolnił. Ale w odróżnieniu od tych wcześniejszych wymienionych postaci, to jego oczekiwanie było błogosławione. Nie było negatywnych konsekwencji przyspieszania biegu wypadków, bo on tego nie zrobił. 13 lat w niewoli, niesłusznie oskarżony, zamknięty, młody człowiek. 13 lat musiał czekać, aż Bóg sprawił, że zaczął być kimś najważniejszym w państwie faraonów. W życiu każdego męża Bożego znajdziemy opis tego, jak czekali na Boże działanie. Jozue musiał przez tyle lat gdzieś być obok Mojżesza, czekać na ten właściwy moment, w którym Bóg powierzył mu ten naród, żeby go prowadził. Jest przed miastem Jerycho. Bóg mu powiedział, że zdobędą to miasto. Ale po co 7 dni okrążać to miasto? Po co 7 razy robić to ostatniego dnia? Tak łatwo, skoro już zna się ten plan, można było przyspieszyć bieg wypadków. Musiał czekać. Dawid, wyznaczony przez Boga na króla, musiał czekać przez 14 lat na wygnaniu. Ścigany często przez swoich własnych rodaków, żeby został królem. Bóg wynagrodził jego cierpliwość i uczynił z niego wielkiego władcę. Tak o tym mówi Dawid. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Wiesz, tak łatwo było mu przyspieszyć bieg wypadków. W sytuacji, gdy ten, który nastawał na jego życie, był w jaskini, na końcu której stał Dawid i miał miecz w swojej dłoni. Tak łatwo było pomóc Panu Bogu i sobie. Potrafił czekać. Izrael przez wieki czekał na przybycie Mesjasza. Maria czekała 9 miesięcy na narodziny Jezusa. Maria i Marta musiały czekać przez parę dni, gdy brat ich chorował, a nawet umarł, na przybycie Jezusa. Wiemy, ile było pretensji i żalu, że Jezus nie przyszedł wcześniej. Tak po ludzku zrobiły wszystko, żeby to przyspieszyć Jego przybycie. Także już one nie mogły niczego przyspieszyć, niczego zmienić. Ale dzięki temu, że Pan Bóg sprawił, że minął ten czas, poznały takiego Jezusa, jakiego nigdy by nie poznały, gdyby Jezus nie odczekał tych kilku dni. Jezus czekał 3 dni na swoje zmartwychwstanie. Osoba, która żyje życiem posłusznym, oddanym Bogu, jest osobą, która jest powołana do tego, żeby czekać. I moje pytanie, czy czekam, czy czekasz przed Bogiem w jakiejś sprawie? Jakie plany w międzyczasie poczyniłeś? Co wiąże się z tymi planami? Może być tak, że ktoś zaproponuje ci, by przyłączył się do jego działań, i my często wchodzimy w to, co mówi nam drugi człowiek, bez czekania, bez pomodlenia się, bez zapytania Boga, jaki jest jego pomysł na tę sprawę. Szczególnie jest to niebezpieczne, jeżeli zaczynamy wracać do tych miejsc, z których Pan Bóg nas wyciągnął, i do tych środowisk, z których Pan Bóg nas wyrwał. Bądźmy bardzo ostrożni, ażeby wejść tam z powrotem. Jezus postawił pewien test przed uczniami, gdy poprosił ich, żeby poszli do Galilei. Poddał ich testowi cierpliwości, posłuszeństwa. Posłuszeństwa ich własnemu powołaniu. To nie było łatwe. Jeżeli to był test, to w tym momencie Piotr nie zdał tego testu. Dlaczego? Wrócił do dawnego stylu życia. Na szczęście był Pan Bóg, który kontrolował tą sytuację. Wiesz, gdy pojawia się w moim, w twoim życiu głód, niedobór, brak, problem, to podejmujemy bardzo często, rozpaczliwie i bardzo szybko próby rozwiązania tej sytuacji. Po prostu chcemy to zaspokoić. Jesteśmy gotowi, by nawet wyruszyć w nieznane. Tylko, żeby jak najszybciej zaspokoić ten niedobór i brak, w którym się znaleźliśmy. I bardzo często próbując tych rozwiązań, idąc w to, co nieznane, jesteśmy gotowi pójść tam, gdzie niekoniecznie Bóg jest gotowy ze mną i z tobą pójść. Nie myślimy nad konsekwencjami, takimi dalekosiężnymi. Często potrzeba skłania nas do tego, żebyśmy zostawili ziemię obiecaną. To miejsce, które dla nas wyznaczył Bóg. Bo już nie potrafimy, nie mamy sił, żeby dłużej czekać. Jesteśmy gotowi odejść od Bożego powołania. Widać to w historii Elimelecha. Jego imię tak naprawdę znaczy Pan jest królem. Mieszka, żyje w Izraelu w takim czasie, gdy pojawił się głód w tym kraju. Ma żona Noemi. I co robi? Postanawia opuścić Boży lud. Postanawia opuścić ziemię obiecaną. Nie czekał na to, aż Pan Bóg rozwiąże, pomoże mu rozwiązać tą sytuację, w której był. To nie tylko on ma z tym problem. Pamiętam, jak Abraham w pewnym momencie, gdy znalazł się w Kanaanie i był tam głód, to gdzie poszedł? Do Egiptu. Jakie były konsekwencje? Prawie, że stracił swoją własną żonę albo naraził swoje własne życie na śmierć. Ten Boży mąż zaczął mówić słowa, które nie były prawdą. Lot. Kolejny przykład człowieka, który nie chciał poczekać na to, żeby Pan Bóg pokazał mu miejsce, w którym on ma być. Stracił swoją żonę. Żył w bardzo niebezpiecznym świecie. Pytanie, gdzie chcę zaspokajać moje potrzeby? Czy będzie to ziemia obiecana, miejsce, w którym Bóg jest? Czy to będzie Moab? Czy to będzie miejsce, które nie jest kontrolowane przez Pana Boga? Gdzie chcę zaspokajać swoje potrzeby? Elimelech wspomniany nie był gotowy czekać na Boga, na Boże zaopatrzenie. Każdy z nas ma jakiś głód, jakieś potrzeby. Nie wiem, uznania, władzy, uwagi, towarzystwa, pieniędzy, seksu, miłości, bezpieczeństwa, wolności, wiedzy, pokoju. Każdy z nas ma tego rodzaju potrzeby. Możesz być zbawiony, ale to nie oznacza, że nie będzie potrzeb w tych innych sferach. Co z tym robimy? Co robimy z tymi potrzebami? To pokazuje moją miłość do Boga i jakość mojego charakteru. Gdy uniżam się przed Bogiem, gdy poddaję się Bogu, gdy czekam, to następuje jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeszcze bardziej uzależniam się od Pana Boga. Zbliżam się do Niego. Jestem bardziej zależny od Jego łaski. Ale na to trzeba poczekać. Czasami myślimy, że gdy podejmuję decyzję, to ona głównie ma wpływ na moje własne życie. Decyzja Elimelecha nie miała wpływu tylko na jego życie. Miała wpływ na życie jego żony, na życie jego synów. Jeżeli zaczynam udawać, żeby moje potrzeby zostały zaspokojone, nie w tej ziemi obiecanej, którą Pan Bóg ma dla mnie, albo w innym miejscu, to te moje wybory będą wpływały na inne osoby, które są mi dane, które są dla mnie bliskie. Zostawiając służbę, rezygnując z zależności od Boga, przyjdą pewne konsekwencje. Tak jak powiedziałem, nie mogąc, nie chcąc już dłużej czekać na Boże rozwiązanie, bierzemy zbyt często sprawy w swoje własne ręce, idziemy na skróty. Oczywiście mamy pretensje do Boga, do ludzi, a tak naprawdę jesteśmy sami odpowiedzialni za to, że idziemy do ziemi pogan. Że idziemy tam, gdzie Pan Bóg wcale nas nie wysłał. Poszedł ten człowiek do tej obcej ziemi. W tym czasie Pan Bóg rozwiązał problem głodu w swojej własnej ziemi. Ale ten człowiek nie czekał i poniósł konsekwencje swoich wyborów. W tej ziemi, do której poszedł, do Moabu, nie cierpiał głodu. Nawet zaczęło się układać życie jego synów. Ale jednej rzeczy z pewnością nie było w jego życiu. Nie było Bożego działania, nie było Bożego pomazania, nie było Bożego błogosławieństwa. Ważne pytanie. Czy jestem w tym miejscu, w którym chce mnie mieć Bóg? W tej trudnej sytuacji, czy czekam? Czy jestem w Jego przymierzu? Czy jestem w Jego powołaniu? Droga z Panem Bogiem, jak ktoś wyraził to w jednej ze swoich modlitw, często jest bardzo samotną. W ten czas nam bardzo łatwo o tak zwany pragmatyzm. Pragmatyczne decyzje. Skutek: jesteśmy oddzielani od Pana Boga i od Jego przymierza. Gdzie szukam zaspokojenia swoich potrzeb? Wydaje nam się, że Piotr wrócił do starego stylu życia. A jak jest ze mną, jak jest z Tobą? Czy nie wracamy, czy nie jest nam blisko do tych klimatów, w których byliśmy? Ja myślę, że w tym pierwszym momencie, gdy Piotr wrócił do tego, co robił przez całe życie, gdy poczuł twardy ucisk rękojeści wiosła w swojej dłoni, to się dobrze poczuł. On znał ten świat. Ale były następne godziny, ciężka praca, zarzucania, ściągania z sieci, nie było żadnego efektu. I wyobrażam sobie, że gdy ubiegały godziny tej nocy, zaczął myśleć o tym, co stało się 3 lata wcześniej. Była podobna noc. Zarzucał sieci, ściągał, ciężko pracował, nie było żadnego efektu. I w ten czas pojawił się człowiek, który poprosił go, żeby mógł na chwilę przerobić jego łódź na kazalnicę. I mówił do tysięcy ludzi. Na pewno wróciły mu wspomnienia, wróciły te obrazy, w których ten nieznajomy nauczyciel poprosił go, żeby jeszcze raz wyjechał i zarzucił sieci, wypłynął łodzią. Tylko dlatego, że o to poprosił go nauczyciel, zrobił. Wiemy, jaki był efekt. Łódź tonęła pod wpływem Bożego błogosławieństwa. Zareagował w dość niezwykły sposób. Ukląkł w swojej łodzi i próbował z niej wyprosić Jezusa. Był świadomy swojego grzechu. odkrywając takiego Jezusa, mógł myśleć tylko o jednym. Jak bardzo jest niegodny tego, żeby był w Jego obecności. Jezus go nie potępił, nie odesłał, powiedział, żeby się nie bał. I ten Jezus miał pomysł na jego życie. Jak jeden z ewangelistów mówi, że trochę później Jezus przechodził znowu obok tej łodzi, gdy oni znowu łowili i skierował słowa, które zmieniły 3 następne lata ich życia. Pójdź za mną. I wiemy, że ten Piotr bez chwili wahania zostawił sieci, wyskoczył z łodzi, pozostawił wszystko i poszedł za Jezusem. I gdy myślę o tym, co się stało przez następne 3 lata, jak oglądał rzeczy, które nie miały prawa się wydarzyć, jak widział sparaliżowanych, którzy zaczynali chodzić, jak oglądał ślepych, którzy odzyskiwali wzrok, jak oglądał tysiące głodnych, które tysiące tych ludzi były karmione, gdy oglądał trędowatych, którzy byli uzdrawiani, gdy oglądał opętanych, którzy byli obdarzani wolnością, gdy oglądał zmarłych, którzy wracali do życia, powstaje we mnie pytanie, jak mógł Piotr po przeżyciu tego wszystkiego wrócić do tego, co było przedtem w jego życiu? Do robienia tego, co przedtem się, czym się przedtem zajmował. Łowienie ryb nie było dla niego sportem, nie było hobby. On w ten sposób utrzymywał siebie i swoich najbliższych. A Jezus przyszedł 3 lata wcześniej i zaprosił go, powołał go do tego, żeby z tego właśnie zrezygnował i żeby zaczął żyć życiem, które określał życiem wiary. Życiem ucznia. Co naprawdę robi Piotr, gdy wraca z powrotem do łowienia ryb? Czy myśli, że nie ma już przy nim Jezusa? Że teraz, jeżeli chodzi o jego takie codzienne życie, to jest zdany tylko na siebie? Na to, co potrafi zrobić? Najprawdopodobniej nie był tego świadomy, ale jego decyzja mogła mieć bardzo negatywny wpływ na życie tych 6, którzy się razem z nim zdecydowali, by wejść tego poranku do tej łodzi. To była długa, pełna frustracji noc, w której ten człowiek musiał dużo myśleć. I jedno wiedział, gdy przyszedł poranek, że nigdy już nie znajdzie satysfakcji w tym życiu, które prowadził przedtem. Że tak naprawdę nie ma do czego wracać i to nie jest jego miejsce. I myślę, że gdy wschodziło słońce, to już wiedział o jednej rzeczy, że nie chce żyć, nie chce niczego robić bez Jezusa. I w ten czas ten Jezus przyszedł. Z ogniskiem, z kromką chleba, z rybą. I potem zadał mu bardzo ważne pytanie. 3 razy go o to zapytał. Czy naprawdę mnie kochasz? Czy kochasz mnie bardziej niż inni? I myślę, że te czasy, te okresy, w których czekamy, w których Pan Bóg dopuszcza to, że mamy na Niego czekać, oczekuje tego od nas, są takim czasem, który pozwala nam przewartościować i ocenić, jak wygląda moja miłość do Jezusa. I gdy nie idę do Moabu, gdy nie szukam sam swoich własnych rozwiązań, ale ciągle czekam, to On przyjdzie. Tak jak przyszedł do swoich uczniów. Nie z pretensją, nie z wyrzutem, ale ze swoją obecnością, z miłością. To bardzo ważne, by zadać sobie to, znaleźć odpowiedź na to pytanie Jezusa. Miłujesz mnie? Czy naprawdę mnie kochasz? Czy tej rzeczywistości, że mnie kochasz, poddasz wszystko inne w swoim życiu, będziesz cierpiał? Zrezygnujesz z wielu rzeczy tylko dlatego, żeby ocalić tę relację, bo jest ona najważniejsza. Gdy nie będziesz czekał, nie będę miał czasu, by zadać sobie odpowiedź na to ważne pytanie. I być może znajdę swoje własne rozwiązanie, takie szybsze, które bezpośrednio coś zaspokoi. Ale stracę tą bliskość, tą obecność, to pomazanie Boże, które jest tylko tam i tylko w miejscu, w które On ma dla Ciebie i dla mnie. Amen.